aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Episkopat Francji zabrał się za reformę kościelnej oświaty. Będzie bardziej katolicka i ściśle podporządkowana biskupowi. Staranne duszpasterstwo powołaniowe oraz wizyta Benedykta XVI to główne przyczyny powołaniowego boomu w Wielkiej Brytanii. 19 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Papież przyjął dziś prezydenta Ekwadoru. Rano natomiast sprawował mszę dla pracowników Osservatore Romano i drukarni watykańskiej. W kazaniu przestrzegł przed ideologizowaniem chrześcijaństwa. Ideologowie fałszują Ewangelię. Wszelka ideologiczna interpretacja, bez względu na to, z której strony pochodzi, to falsyfikacja Ewangelii, podkreślił Franciszek. Episkopat Francji radykalnie zmienił statuty szkolnictwa kościelnego w tym kraju. Podporządkował je biskupom i zadbał o poszanowanie jego katolickiej tożsamości.
We Francji istnieje 2000 katolickich placówek oświatowych. W sumie uczęszcza do nich 2 miliony młodych Francuzów, czyli 20% wszystkich uczniów w tym kraju. W posoborowym zamieszaniu szkolnictwo to w dużej mierze uniezależniło się od kościoła, który praktycznie stracił wpływ na jego działalność. Przed 10 laty zwrócił na to uwagę metropolita Awinionu, arcybiskup Jean-Pierre Cateno, ubolewając, że nie jest w stanie wymóc na podlegających mu szkołach, by były rzeczywiście katolickie. Przyjęte wczoraj przez episkopat nowe statuty mają to zmienić. W sposób jednoznaczny podporządkowują one szkoły biskupowi. To on będzie odtąd wydawał zgodę na nominację dyrektorów, stanie na czele instytucji zrzeszających szkolnictwo katolickie różnych szczebli oraz będzie reprezentował szkoły w relacjach z władzami. Tym samym szkolnictwo katolickie zostało ponownie włączone do podstawowej misji kościoła.
20-letniego chrześcijanina zastrzelił w Pakistanie młody muzułmanin. Allah Dita stanął w obronie niepełnosprawnej siostry. Muzułmanie odpowiedzieli, że jako chrześcijanin nie ma prawa zwracać im uwagi, bo wyznawcy islamu stoją od niego wyżej. W trakcie sprzeczki jeden z nich wyciągnął pistolet i strzelił do chłopaka, zabijając go na miejscu. To zaniedbania lekarzy, a nie odmowa aborcji były przyczyną śmierci Savity Halappanavar, orzekł dziś jednomyślnie irlandzki sąd. Hinduska zmarła w październiku ubiegłego roku w szpitalu uniwersyteckim w Galway. W przekonaniu jej męża przyczyną śmierci była odmowa tzw. aborcji terapeutycznej. Savita była w 17 tygodniu ciąży. Śledztwo sądowe jednak wykazało, że zgon nastąpił w wyniku zakażenia krwi i błędów w sztuce lekarskiej. Lekarz opiekująca się chorą przyznała, że omieszkała sprawdzić wyniki analiz. Od kilku lat cieszymy się stałym wzrostem powołań i nie doszliśmy jeszcze do poziomu, który zagwarantowałby wymianę pokoleń, powiedział Radiu Watykańskiemu ojciec Christopher Jamieson, szef brytyjskiego biura do spraw powołań. Ojca Jamiesona zapytaliśmy o przyczyny powołaniowego boomu w Wielkiej Brytanii.
Nie ma jednej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Młodzi mają dziś jednak o wiele więcej możliwości, by móc spokojnie, bez żadnego nacisku, zastanowić się nad swoim powołaniem. Istnieje wiele miejsc, gdzie młodzi mężczyźni i młode kobiety mogą sobie postawić pytanie o to, czego Bóg od nich oczekuje. Niektórzy odkrywają powołanie do małżeństwa, ale coraz więcej uczestników takich spotkań decyduje się na kapłaństwo czy życie zakonne. To pierwszy czynnik. Drugi to na pewno wizyta Benedykta XVI w 2010 roku, która dała katolikom więcej pewności siebie, zwłaszcza młodym, a to pomaga w poważnym potraktowaniu powołania. I po trzecie myślę, że zmienia się trochę ogólna atmosfera. Coraz więcej się mówi o wartościach. Ludzie chcą żyć według pewnych wartości i to też pomaga, a zatem jest wiele czynników.
Wbrew twierdzeniom milicji, że nie było strzałów, a tylko chuligańskie wybryki, na placu budowy kościoła w kijowskiej dzielnicy Obłoń we wtorek naprawdę strzelano do modlących się. Oświadczył na konferencji prasowej w Kijowie rzecznik ukraińskiej prowincji Braci Mniejszych. Przypomniał on, że nieznani sprawcy postrzelili tam z broni pneumatycznej dwie zakonnice ze zgromadzenia Józefitek, w tym ciężej siostrę Rozalię Muszyńską pochodzącą z Polski. Dopiero dziś lekarze wyjęli pocisk, który trafił ją w twarz, poinformował ojciec Patryk Olich.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam. bardzo serdecznie naszych słuchaczy. Prawdy wiary to filary, na których opiera się katolicyzm. Wierzymy, że są trzy osoby boskie, istniejące w Trójcy Świętej i dopełniające się tak, że stanowią nierozerwalną jedność – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jak rozumiemy osobowość Bożą? Jak wpływa to na postrzeganie osoby człowieka? O tym dzisiaj w audycji Marty Januszewskiej, która została przygotowana przez Katolickie Radio Via w Rzeszowie. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
Osobista relacja z Bogiem przez osobę Jezusa Chrystusa w duchu, w mocy Ducha Świętego.
Jest jeden Bóg i są trzy osoby boskie. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak rzeczywistość się wykluczająca. Czy tak jest w istocie?
Te dwie prawdy dotyczą największej z tajemnic.
Ksiądz Wiesław Szurek, filozof.
I o ile człowiek mógłby własnym rozumem naturalnym, przyrodzonym odkryć, że Bóg jest, to nigdy by nie odkrył, że jest w trzech osobach. I ta próba pogodzenia tych prawd była inspiracją do wielu rzeczy. Mianowicie zrodziła się ona w związku z wcieleniem Syna Bożego, który w sobie łączy naturę ludzką i naturę boską Logosu. To z kolei zrodziło pytanie, jak to jest, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, obok jest Synem Boga Ojca, a także pałając miłością do siebie nawzajem Ojciec do Syna i Syn do Ojca, rodzą Ducha Świętego. Próba oczywiście religijna, teologiczna stała się impulsem do rozwiązania pewnych zagadnień natury filozoficznej, chociaż szukając tego rozwiązania zawsze trzeba pamiętać, że nigdy nie dojdziemy do takiej transparencji, do przejrzystości, do klarowności, ponieważ powtarzam, w przypadku Boga jednego w Trójcy Świętej, czyli w przypadku tajemnicy Trójcy Świętej mamy do czynienia z absolutną tajemnicą. Możemy ją próbować rozumieć, ale na ludzki rozum to jest nie do pojęcia.
Kiedy czynimy znak krzyża, to wtedy wypowiadamy słowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Ksiądz Paweł Pietrusiak, dogmatyk.
I podobne słowa są wypowiadane podczas udzielania chrztu. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prawda o Trójcy Świętej. Wierzymy, że są trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wierzymy, ale także w imię tej Trójcy, w imię tych trzech osób jesteśmy uświęceni poprzez sakramenty. Kościół dzięki objawieniu wierzy, że jeden i jedyny Bóg istnieje jako niepojęta dla nas wspólnota osób boskich, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Można powiedzieć, że paradoksalnie Kościół wierzy w dwie pozornie sprzeczne ze sobą prawdy. Z jednej strony wyznaje absolutny monoteizm, że jest jeden Bóg i On jest jeden, jest jedyny. I taka jest wiara Kościoła, taka jest biblijna podstawa tego wierzenia. Ale równocześnie teksty Nowego Testamentu, ale także w dość subtelny sposób teksty Starego Testamentu mówią o przedziwnej obecności trzech, którzy zachowują się w kontekście zbawienia tak, jakby byli naznaczeni rzeczywistością boską. Potem nazwano tych trzech osobami i potem nazwano tę rzeczywistość Trójcą Świętą. Więc Kościół z jednej strony wierzy w jedyność, w jedność, jedyność Boga, a z drugiej strony wierzy w jakąś rzeczywistość troistości. To wszystko zostało nam dane poprzez objawienie. Jak naucza katechizm Kościoła katolickiego, my nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. Dlatego, że jesteśmy ochrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący, jest jeden Jego Syn i jest jeden Duch Święty.
To, co mówimy o Bogu jednym i Trójcy Świętej, jedynym, zawsze jest o trzech osobach w obrębie jednej natury Bożej, jest prawdziwe, ale trzeba pamiętać o takim w filozofii i w teologii ważnym problemie, jakim jest analogia. Najogólniej mówiąc, to jest ujmowanie pewnych podobieństw z zachowaniem daleko idących różnic. Problem jeden Bóg i trzy osoby w patrystyce doprowadził do szczegółowego zajęcia się, co to jest osoba i co to jest natura. Zrodziło się to, jak już powiedziałem, na płaszczyźnie tak zwanej unii hipostatycznej w Jezusie Chrystusie. I najwięcej tutaj w tej materii zasłużył się żyjący na przełomie V i VI wieku Boecjusz, znawca zarówno starożytności greckiej, filozoficznej, ale także wielki teolog i chrześcijanin. I właśnie od niego pochodzi określenie, które stało się tak zwaną klasyczną definicją osoby, a brzmi ono, że osoba jest jednostkową substancją natury rozumnej. Oczywiście, żeby to zrozumieć, to trzeba też i powiedzieć, co to jest natura. Natura, według Boecjusza, to jest to, co od wewnątrz ujawnia się, on to powiedział w ten sposób, to, co różnicuje daną rzecz różnicą gatunkową. Słowo natura jest obecne w języku nawet i potocznym, a tym bardziej naukowym. Warto pamiętać, że to słowo natura podlegało pewnej deifikacji, nawet pod wpływem prądów myślowych, zwłaszcza pozytywizmu. Jest ono zakorzenione nawet w poznaniu typowo potocznym, gdzie patrząc na świat, zauważamy, że świat nie jest stabilny, nie jest statyczny, ale świat, rzeczy w świecie wyłaniają z siebie różnego typu działania. I to naprowadziło myślicieli profesjonalnych i z natury filozofów na to, żeby zastanowić się, jak określić ten czynnik, który decyduje, że każda rzecz działa w sposób sobie właściwy. I tak doszło do określenia natury. Mówimy o naturze rzeczy, różnicując nieożywione, ożywione, mówimy o naturze ludzkiej, dokonujemy pewnej substancjalizacji słowa natura, nawet dokonując podniesienia tejże natury do rangi boskości. Czasem dzieje się to właśnie na zasadzie eliminacji Pana Boga. W każdym razie, bez uprzedzeń, można powiedzieć tak, że zwrócenie uwagi na naturę prowadzi nas od natury rzeczy widzialnych, stworzonych, do natury Stwórcy Boga. Ale tu możemy mówić tylko, kim Pan Bóg nie jest, opierając się na ludzkim rozumie, natomiast spożytkowując to, co zostało objawione, a szczytem jest Jezus Chrystus, który jednoczy w sobie naturę ludzką i boską, w osobie Logosu, drugiej osoby Trójcy Przenajświętszej, możemy próbować także więcej wniknąć w rzeczywistość natury.
Trójca Święta. Prawda ta nie jest człowiekowi dostępna, ale jest ona mu znana dzięki objawieniu. Rzeczywistość Trójcy Świętej była zapowiadana już w obrazach w Starym Testamencie, między innymi w tej słynnej wizycie trzech boskich wędrowców u patriarchy Abrahama. W tym tekście chrześcijanie widzieli zapowiedź troistości Boga. Dopiero jednak Jezus objawił nam, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie, nie tylko jako Stwórca, ale także jako odwieczny Ojciec w relacji do swojego jedynego Syna. I z kolei Jezus jest Synem wyłącznie w relacji do swojego Ojca, bo nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I cały sens ziemskiej działalności Jezusa sprowadza się do tego, aby objawić Ojca, objawić pełnię Jego woli i objawić Jego pragnienie zbawienia człowieka. Także Duch Święty jawi się nam jako odrębna osoba, zdolna oświecać człowieka, uświęcać go, rozparać w jego sercu miłość Bożą. Święty Paweł powie, że to ten Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Ojciec, Syn i Duch. Ich działanie jest boskie, ich działanie jest zbawiające i uświęcające. Czy można to zrozumieć? Nie, bo wtedy Bóg nie byłby tajemnicą. Ale wielcy myśliciele chrześcijańscy próbowali choć trochę uchwycić rąbek tej tajemnicy. Święty Augustyn próbuje zrozumieć tajemnicę Trójcy Świętej przynajmniej na dwa sposoby. Najpierw wychodzi on od definicji Boga, jaką podaje święty Jan, że Bóg jest miłością. Miłość jest w pewien sposób nazwą własną, imieniem własnym Boga. Święty Jan nie mówi, że Bóg kocha, ale że Bóg jest miłością. Naturą Boga jest miłość. A żeby była miłość, no musi być jakaś mnogość. Bóg jest miłością nie dlatego, że stworzył świat, ale po prostu jest miłością. Więc aby miłość była możliwa, musi być pewna mnogość. I święty Augustyn używa takiej triady trzech słów. Mówi, że aby była miłość, potrzebne są trzy rzeczy. Jest amor, amatus i amans, czyli jest kochający, jest kochany i jest sama miłość. No i właśnie te trzy komponenty, które sprawiają, że w ogóle możliwa jest miłość, on to przerzuca na rzeczywistość Trójcy Świętej. Jest Ojciec kochający, jest Syn kochany i jest miłość osobowa, którą jest Duch Święty. Bóg jest miłością, a tam, gdzie jest miłość, jest relacja, a tam, gdzie jest relacja, jest to, co my nazywamy osobowością, jest osoba. Bóg jest osobą, nie dlatego, że wchodzi w relację z jakimkolwiek stworzeniem, ale że wewnątrz Niego samego jest życie, osobowe życie Boga.
No, miłość zawsze kojarzy się z osobą.
Święty Augustyn, ale także inni ojcowie Kościoła próbują choć troszeczkę uchwycić tajemnicę Boga w Trójcy Świętej, wychodząc jeszcze z innego założenia. Księga Rodzaju mówi, że człowiek został stworzony na obraz i na podobieństwo Boga. A zatem skoro człowiek nosi w sobie obraz Boga, a my wiemy, że ten Bóg jest wspólnotą trzech osób, w związku z tym, uważa Augustyn, takie dobre przyglądnięcie się temu, kim jest człowiek, a więc kim jest obraz Pana Boga, pozwoli i pomoże nam zrozumieć choć troszeczkę, jaki jest prototyp tego obrazu, czyli jaki jest Bóg, na obraz którego został stworzony człowiek. I Augustyn, ale także inni dopatrują się w człowieku też różnych takich potrójnych komponentów. Tak jak człowiek jest osobą i ta osobowość człowieka jest odblaskiem Boga, który jest osobą.
Jeszcze jedno. Myślenie o osobie i o naturze na bazie, że słowo ciałem się stało, jest bardzo ważnym przyczynkiem, impulsem do w ogóle mówienia o człowieku jako osobie. I tu dotykamy wielkiego wkładu chrześcijaństwa w naświetlenie osoby, a zwłaszcza w pewien typ tego naświetlenia zwany personalizmem.
Tajemnica Trójcy Świętej jest tajemnicą przede wszystkim do przeżywania. Myślę, że ona zaprasza Kościół, zaprasza człowieka, którzy są naznaczeni tą obecnością Boga w Trójcy, aby wszystko przeżywać właśnie w sposób osobowy, w sposób relacyjny. Wiara w Trójcę Świętą jest wielką tajemnicą wiary, której nigdy nie zrozumiemy i którą będziemy kontemplować w całej wieczności. Na drodze wiary, którą idziemy teraz, wsłuchujemy się w słowa Jezusa, w słowa objawienia, ale także w pokorną mądrość Kościoła, która próbuje dzięki łasce Bożej, szczególnej asystencji, rozumieć na tyle, na ile to jest możliwe, wielką prawdę, że jeden i jedyny Bóg jest niepojętą wspólnotą trzech boskich osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.